A gościem poranka wnet jest pani Alina Obolewicz, Polski Klub Dyskusyjny w Wilnie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Klub dyskusyjny. Jakie dyskusje prowadzą Polacy tutaj w Wilnie?
Najprzeróżniejsze dyskusje Polaków z Polakami, Polaków z Litwinami i z innymi mniejszościami, znaczy Polaków, Litwinów i różnych mniejszości narodowych na najprzeróżniejsze tematy, które może do niedawna były przemilczane, może niewygodne. No, na przykład o jakości podręczników w szkołach polskich. Jak się okazuje, od lat się nie zmienia ta jakość, jest bardzo dużo błędów. No i w ubiegłym roku zainicjowaliśmy taką dyskusję, zebraliśmy i przedstawicieli odpowiedzialnych przedstawicieli społeczności polskiej na Litwie, też przedstawicieli Ministerstwa Oświaty i Nauki.
A jakie są
Litwy.
Błędy w podręcznikach do historii?
No tak, nie do historii, w ogóle w podręcznikach polskich, w różnych, najprzeróżniejszych tematycznych podręcznikach są błędy, to znaczy tłumaczone podręczniki z języka litewskiego są niepoprawnie, jest dużo takich rusycyzmów może, albo lituanizmów, niedokładne tłumaczenie, więc wystosowaliśmy jako klub pismo do Ministerstwa Oświaty i w tym kierunku działamy, żeby te błędy zostały poprawione i żeby ewentualnie też tutaj dostarczać podręczniki z Polski, niektóre adoptować po prostu do naszych warunków.
I to się dzieje?
Tak, to się dzieje. Proces już się zaczął.
A jeśli chodzi o podręcznik historii, z którego uczą się Litwini, zna pani ten podręcznik?
Tak, znam. No ja jestem po studiach historycznych, więc znam. Nawet kiedyś pisałam analizę, jak wspólna historia polsko-litewska jest przedstawiona w podręcznikach w Polsce i w podręcznikach na Litwie, więc niektóre tematy dotyczące na przykład Wilna, jak Polacy mówią odzyskania Wilna, jak Litwini mówią okupowania litewskiej stolicy, no nadal są w różnym świetle przedstawiane.
Ale jak ta heroiczna historia stosunków polsko-litewskich, czyli Unia Polsko-Litewska jest w litewskich podręcznikach przedstawiana?
No bym powiedziała, znaczy musiałabym teraz od nowa zrobić taką, dokonać takiej analizy, ale myślę, że ta wspólna historia jest przedstawiana w świetle pozytywnym. Oczywiście w litewskich podręcznikach no stara się podkreślić, że Litwini nie byli tylko takim u boku, powiedzmy, jakimś pomocnikiem, tylko byli równoprawnym, równorzędnym partnerem, ale jeżeli chodzi o wspólną historię, tak. Tylko jeżeli chodzi o takie kontrowersyjne może, albo takie zdania różne na temat na przykład odzyskania Wilna i tak dalej, no to różne są zdania. I nadal są dwie odmienne wersje w podręcznikach w Polsce i w podręcznikach historii na Litwie.
I historycy nad wspólną wersją może nie ma wspólnej wersji historii, tak jak każdy ma swoją własną historię życia, tak i narody mają swoje własne historie i niektóre rzeczy nazywają inaczej.
No myślę, że tak. Litwini mają prawo nazywać niektóre fakty historyczne tak, jak oni uważają, że powinno się nazywać, ale dobre jest to prawo. Jeżeli chodzi o podręczniki, to jeszcze na razie są dwie odmienne wersje, natomiast jeżeli chodzi o dyskusję historyków z historykami, tak, i dziennikarzy, to już znacznie się zmieniła sytuacja i już jest więcej wspólnego zdania i wspólnego takiego sedna.
A jakie refleksje po wczorajszym spotkaniu z premierem Litwy?
No to bardziej była taka kampania przedwyborcza, nie tyle spotkanie z premierem Litwy, co jego przedwyborcza prezydencka kampania, tak bym powiedziała.
I co z tego spotkania pani wyniosła?
Nie chciałabym oceniać, jakby mam taki dość sceptyczny w ogóle stosunek do polityków, ale dobrze, że się spotkał. Szkoda, że politycy o mniejszościach narodowych i o Polakach na Litwie najbardziej aktywnie przypominają przed wyborami. To trochę szkoda, bo mogliby częściej o nas pamiętać, ale z innej strony, no i ze słów i uczestników tego spotkania, Polaków aktywnych na Litwie i ze słów pana premiera, no wynika, że coś tam do przodu jednak i w tym ociepleniu stosunków idzie i powoli, bardzo powoli, ale coś, jeżeli chodzi o oświatę na Litwie i tak dalej, inne sprawy, powoli da się załatwić. Tak sądzę. No, mam nadzieję, że przedwyborcze obietnice nie zostaną tylko obietnicami.
Dzisiaj z kolei w Domu Polskim dyskusja zorganizowana przez Polski Klub Dyskusyjny. Dyskusja o czym?
Dyskusja Polacy na Litwie, zakładnicy historii. Prelegentami tej dyskusji będą Barbara Jundok, Kaliszewska, Polka pochodząca z Litwy, która teraz mieszka w Polsce i która wydała książkę na ten temat, i z nią będzie dyskutował bardzo słynny litewski profesor historii Alfredas Bumblauskas. No i prowadzić tą dyskusję będzie Polka, wykładowczyni Uniwersytetu Michała Romera, Barbara Stankiewicz.
I będą dyskutować o czym?
Będą dyskutować o przełomie lat 80. 90., odzyskaniu niepodległości przez Litwę i jaką rolę w tym okresie brali Polacy na Litwie i jak część z nich była wykorzystywana przez Związek Radziecki, no po prostu, albo, no bo część Polaków wtedy dążyła do tego, żeby ogłosić autonomię Wileńszczyzny w składzie Związku Radzieckiego, czyli absolutnie nie popierała Litwinów i dążenia Litwinów do odzyskania niepodległości, tylko działała tak jakby w opozycji na przekór.
I ślady tej działalności cały czas są obecne?
Dotychczas rzutuje to, co wtedy było, rzutuje to na tym, że Litwini no nie do końca ufają Polakom, że nie wiedzą, czy w trudnym momencie historii Litwy znów część Polaków nie będzie przeciwko nim, nie będzie gdzieś tam znienacka zdradzała i tak dalej, więc to rzutuje niestety.
Oczywiście całej historii rodziny pani nie opowie, ale część przynajmniej, jaka była?
Moi rodzice, moi dziadkowie, pradziadkowie i prapraprapradziadkowie z obu stron i ze strony ojca i matki są Polakami urodzonymi na Litwie. To znaczy, z tego co wiem, około 600 lat tutaj mieszkamy, czyli jesteśmy tu rdzennymi takimi aborygenami, czyli prawdopodobnie jakiś przodek z Polski przyjechał po Unii Krewskiej, tak, i tu się zadomowił, i tak już zostało, więc w domu mówimy po polsku, modlę się po polsku, śnię sny po polsku, jestem Polką tutaj urodzoną.
I tradycje zostały przeniesione, ale też i pamiątki z tych 600 lat ma pani w domu rodzinnym?
Sprzed 600 lat to nie mam, ale sprzed 100 czy 200 lat oczywiście mam, tak. To znaczy, niektóre pamiątki niszczyło się w czasach sowieckich, bo to było niebezpieczne, tak? Bo mój dziadek trafił na Syberię, był na Kolymie przez 6 lat, tylko 6 lat, dlatego że Stalin umarł, więc dzięki Bogu wrócił żywo. Nie miałby szans, gdyby Stalin tak wcześnie, powiedzmy, po wyroku dziadka nie umarł. Dlatego niektóre pamiątki się niszczyło po to, żeby ukryć pochodzenie szlacheckie i w ogóle pochodzenie, powiedzmy, niechlopskie.
Czy jak przy stole wigilijnym siedzieliście i dzieliliście się w rodzinie opłatkiem, to jakie były życzenia? Czy te życzenia też dotyczyły spraw zewnętrznych?
Powiedzmy, dziadek już nie żyje od dawna, babcia umarła trochę później, ale też od dawna nie żyje, więc byłam dzieckiem i byłam z dziadkami na Wigilii wtedy, kiedy były jeszcze czasy sowieckie, więc zazwyczaj przy stole się o polityce nie mówiło, chociaż dziadek dużo opowiadał o tych czasach z czasów swojego zeslania, czyli na Syberii, ale życzyło się przede wszystkim rodzinie wszystkiego najlepszego, ale zawsze tej wolności się życzyło też. No, czyli nie tylko w rodzinie, ale w państwie.
Wolność.
I tego, żeby Polacy tu na Litwie mieli, przestrzegali swoich praw i żeby umieli je egzekwować.
Był taki moment, kiedy Polacy z Wilna wyjeżdżali do Polski po II wojnie światowej, czy taki żal był, że pani rodzina nie wyjechała stąd z Wilna, czy wiedzieliście, że to jest wasze miejsce na ziemi?
Nie wiem, ja trochę później po wojnie już się urodziłam, raczej przed rozpadem Związku Radzieckiego, ale duża, znaczna część mojej rodziny właśnie po wojnie wyjechała do Polski. Dziadek i kilku jego braci zostało tutaj, to znaczy rodzina się podzieliła, podział w rodzinie, bo nie wiadomo było, co będzie mniej ryzykowne, co będzie lepsze. Ci, którzy wyjechali do Polski, mieli nadzieję, że będą tam mieli lepiej, że nie będą prześladowani, ale też zostawili tu całą ojcowiznę, wszystkich swoich przyjaciół, rodzinę, ziemię, majątki i groby przodków. Ci, którzy zostali, ryzykowali, bo nie wiedzieli, jak to będzie, bo chcieli być na swoim, tak? Granice się ciągle przesuwają w lewo czy w prawo, a część Polaków z tymi granicami się przesuwa, a część tutaj zostaje, tak? To jest nasza ojczyzna, więc mój dziadek został, trafił na Syberię, wszystko stracił, cały majątek, więc to było ryzyko, ale trudno było zgadnąć, co będzie lepsze i co będzie mniej ryzykowne.
Ale udało się i mieszkają państwo w domu w rodzinnym mieszkaniu, które jest od lat, należy do rodziny?
To znaczy, moi rodzice nie w Wilnie się urodzili, tylko mama 40 km od Wilna, w takiej typowo polskiej miejscowości, niedaleko Bujwic, tata 170 km od Wilna, pod granicą białorusko-lotewską i tam też taka była oaza polskości, więc tata odzyskał ojcowiznę, ale wtedy był jeszcze taki okres, kiedy można było ją przenieść bliżej Wilna i przeniósł tą ziemię tutaj. Natomiast mama, no jest ten dom, gdzie dziadkowie mieszkali, nikt jego nie zabrał, tylko że hektary ziemi dookoła, które trafiły za czasów sowieckich do kolchozu, no to one po części tylko zrekompensowane jest za nie. Natomiast w Wilnie moi dziadkowie nie mieszkali, więc nie mogę na ten temat się wypowiadać, czy by odzyskali swoje majątki, czy nie, gdyby mieszkali w Wilnie.
Spotkamy się dzisiaj w Domu Polskim podczas dyskusji.
Zapraszam serdecznie, tak, ma być ciekawie.
Polski Klub Dyskusyjny, prezes tego Polskiego Klubu Dyskusyjnego.
Tak, jestem prezesem
Alina
od kilku miesięcy.
Obolewicz była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. I kolejny gość w naszym wileńskim studio przedstawi się sam.
Tak, ja mam na imię Jovita Jankelejtite.
Jest pani aktorką, która wczoraj bardzo w czasie wieczoru poświęconego książce, o której zaraz będziemy rozmawiać, bardzo pięknie pani zaśpiewała.
Dziękuję, bardzo mi miło.
Być aktorką w Wilnie, w jakim teatrze pani gra, jaką szkołę, jak wygląda szkoła i życie artystyczne na Litwie?
To ja po zakończeniu szkoły udałam się na studia w Akademię Teatru i Muzyki w Wilnie. Skończyłam wykładowcą kursu był reżyser Gintaras Varnas, litewski znany reżyser i 4 lata studii. Skończyłam studia i teraz pracuję jako, nazywamy to tak po angielsku to się nazywa freelancer, nie wiem jak to się powiedzieć po polsku, ale...
Wolny strzelec.
Tak, jestem właśnie wolnym strzelcem, nie zależę od żadnego teatru. Pracuję w Kownie, w Wilnie, w większości w Wilnie, ale trafiają mi się spektakle w Kownie też. I powiem, że byciem aktorem to znaczy, że masz bardzo ciekawe życie, nigdy nie wiesz, co ciebie czeka, tak jak i na scenie podczas spektakli i tak jak w życiu czekasz na rolę, nie wiesz, jakie dostaniesz rolę, więc to jest takie życie, kiedy masz dużo niespodzianek.
Każda aktorka i każdy autor, a może każdy człowiek ma jakieś marzenie, kogo i w jakim spektaklu pani chciałaby zagrać?
Ojejku, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja kiedyś, kiedy tylko postąpiłam do Akademii, to chciałam zagrać Julietę, ale już zagrałam ją w 3 roku studiów, więc teraz tak naprawdę każda rola jest dla mnie ciekawa, ale bardzo choruję Szekspirem, jeśli to tak można nazwać. I on dla mnie jest jeden taki z najbardziej cudownych. Moim takim autorytetem aktorskim jest, taką największą inspiracją jest aktorka Audrey Hepburn. Uwielbiam filmy, w których ona gra i to, jaka ona jest i w filmach, i w swoim życiu własnym, więc dużo jest takich ról, trudno byłoby wydzielić jakąś jedną.
Mam nadzieję, że jak już będzie studio w Wilnie, to wtedy będzie okazja, żeby o filmie i o Szekspirze w tym studio porozmawiać, ale teraz porozmawiajmy o wieczorze. Wieczorze autorskim pani Ilony Lewandowskiej. Pani Ilony Lewandowskiej i pana Bartosza Frontczaka. Ten wieczór był w Muzeum Żydowskim w Wilnie. Książka Tak, teraz postępują uczciwi ludzie. To jest książka o Polakach, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Autorka jest w naszym studiu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
To był bardzo ciekawy wieczór autorski. Książka jest bardzo, bardzo ciekawa. Teraz nie mogę jej otworzyć, bo w jednym ręku mam mikrofon, w drugim ręku, w ręku książkę. Jest bardzo... To jest kilka historii o rodzinach polskich i o Żydach, których udało się w czasie II wojny uratować.
Tak. tak, to jest kilkanaście historii, takich historii rodzinnych, które chcieliśmy po prostu ożywić, jakby sprawić, żeby one były jak najbardziej czytelne dla współczesnego odbiorcy, dlatego one są w formie popularnej, natomiast bardzo ważną częścią tej książki jest... To są trzy wprowadzające wywiady z historykami, którzy zajmują się tą tematyką i one rzeczywiście stwarzają taki pomost pomiędzy wydarzeniami z czasu wojny a współczesną wiedzą i na pewno pomagają w odbiorze tych historii, które potem, z którymi się można zapoznać.
Ten wywiad pierwszy, o którym pani mówi, to jest wywiad z historykiem litewskim i pytanie, czy w tych masowych mordach mieli swój udział również Polacy? I odpowiedź. Niemcy nie ufali Polakom, Polacy od początku stawiali im opór, zresztą nie tylko w czasie ostatniej wojny. Stosunek Polaków do nich był zupełnie inny niż do Litwinów. Inne również było nastawienie samych mieszkańców okupowanych terenów. To są w ogóle bardzo ważne słowa w tej dyskusji, która się toczy wokół II wojny światowej i tych znanych cytatów dotyczących postawy Polaków w czasie II wojny światowej. Myślimy oczywiście o szefie dyplomacji izraelskiej.
Tak, to są bardzo ważne słowa. One są też bardzo ważne na Litwie, dlatego że bardzo często w miejscach mordów, na tablicach upamiętniających, nie ma tak naprawdę nazwanych sprawców tych mordów. Jest takie określenie, które bardzo niewiele znaczy, miejscowi kolaboranci na przykład. Tutaj dr Arunas Bubnis, który rzeczywiście jest bardzo wielkim autorytetem w tym temacie, mówi wyraźnie o tym, że wśród tych morderców Polaków nie było. Mogły być oczywiście pojedyncze przypadki, natomiast Polacy jako grupa społeczna byli poza tym całym mechanizmem mordów i absolutnie nie można ich obciążać odpowiedzialnością za te wydarzenia na Litwie.
I tu są też bardzo ważne słowa Marcina Urynowicza, to jest polski historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, który mówi po prostu, Niemcy mieli plan wyniszczenia Żydów, wyniszczenia Polaków i te dwa narody miały zniknąć z powierzchni ziemi. Taki był plan Adolfa Hitlera realizowany na terenie Rzeczpospolitej, na terenie Litwy, na terenie Białorusi.
Tak, to jest to, o czym my bardzo często zapominamy, o tym, że losy Polaków i Żydów w czasie wojny z jednej strony zostały rozdzielone tym murem getta, ale z drugiej strony ich przeznaczenie w perspektywie dłuższej miało być bardzo podobne.
Dlaczego pani się tym problemem zajęła?
Bezpośrednio, jeżeli chodzi o książkę, to oczywiście była propozycja Instytutu Polskiego w Wilnie i jego dyrektora, pana Marcina Łapczyńskiego. Natomiast jeżeli chodzi o moje takie dłuższe zainteresowania, to pierwszy taki moment to było zainteresowanie się samymi sprawcami tych mordów. Po prostu interesowały mnie te tablice mówiące w taki bardzo niejasny sposób o tych wydarzeniach, które działy się tutaj na Litwie. I ja troszeczkę czasu spędziłam w archiwum w Wilnie, w którym są już powojenne materiały związane z tymi mordami. Natomiast jestem przekonana o tym, że o Holokauście, o tych wydarzeniach dramatycznych należy mówić właśnie poprzez historię ludzi, którzy się tym wydarzeniom sprzeciwiali. Tutaj w tej książce one są tłem, bo jest mowa o mordach, o konkretnych wydarzeniach z nimi związanymi. Natomiast to jest tło tych wydarzeń, których głównymi bohaterami są ludzie, którzy zachowali się w sposób heroiczny. I wydaje mi się, że to jest taki najwłaściwszy sposób mówienia o tym całym źle tego okresu.
Jaka historia najbardziej do pani przemówiła?
To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja tę historię jeszcze ciągle odkrywam. Byłoby mi trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o takie najmocniejsze wrażenie, to zrobiła na mnie historia rodziny Bujelów. To jest historia matki, która w sytuacji, gdy do jej domu zapukała żydowska dziewczyna, która uciekła z dołu śmierci, cała zakrwawiona z ponar, po prostu wydostała się spod martwych ciał. Przyjęła ją pani Bujel do domu i kiedy zapukali policjanci, to pierwsze co zrobiła, to przykryła tą dziewczynę swoimi córkami. Po prostu rozłożyła, kazała się jej położyć, rozłożyła na niej kołdrę, na niej położyła swoje małe córki. I dla mnie to jest taki bardzo wymowny przykład tego, co tak naprawdę pomoc oznaczała w tamtym czasie. Ale są też historie, które są dla mnie ważne dlatego, że na przykład miałam okazję poznać lepiej ich bohaterów. na przykład samych ocalonych. I to też ja bym nie chciała tutaj jakoś mówić, że któreś są ważniejsze, któreś mniej ważne, bo dla mnie one wszystkie były bardzo głęboko przeżyte.
I tymi przeżyciami, tymi historiami zaraziła pani pewno Bartosza Frączaka, fotografa, który nie urodził się w Wilnie, mieszka tutaj, robi zdjęcia, współpracuje z mediami i polskimi, i litewskimi. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I polskimi, i litewskimi współpracuje pan mediami?
Tak, współpracuję z mediami i polskimi, i litewskimi. Staram się być takim pomostem pomiędzy zarówno polskimi mediami, a litewskimi, a tym pomostem są moje fotografie, które robię podczas wielu wydarzeń, czy wielu projektów, czy choćby gdy przyjeżdża jakiś polski reżyser, załóżmy Warlikowski, to ja wtedy jednocześnie mogę z nim rozmawiać, zrobić wywiad po polsku, który ma trochę inne brzmienie niż robione w innym języku, który jest później tłumaczony, i jednocześnie zrobić na przykład mu portret i publikować później w jakimś ważnym magazynie litewskim.
Ale pan zrobił zdjęcia do książki, tak teraz postępują ludzie uczciwi, książki, którą napisała pani Iwona Lewandowska, to był specjalny projekt, przeżywał pan robiąc zdjęcia do tej książki?
Był to specjalny projekt. Proszę sobie wyobrazić, że zwykły fotograf, po prostu fotograf, który jedzie do choćby Lasu Ponarskiego, do miejsca, w którym każdy krok wydaje się, jakbyś stąpał po grobach ludzkich. Ziemia, która jest usłana ciałami, jest jednym wielkim takim grobem. Chodzi tam wiele godzin w deszczu, nie robi żadnego zdjęcia, potem wraca do samochodu i zastanawia się, co ja w zasadzie tutaj robię, po czym wraca po kilku tygodniach, znów tam chodzi przez wiele godzin i robi jedno zdjęcie, po czym wraca do domu i z nikim nie rozmawia, tylko patrzy w okno i myśli sobie, czy właśnie to zdjęcie oddaje to, co wydarzyło się w tym lesie. Przeżywałem bardzo.
Wczoraj opowiedział pan też o spotkaniu, że gdzieś była grupa oprowadzana przy dziewiątej bramie, tak?
W dziewiątym forcie w Kopie.
Dziewiąty fort. To jest, co to za miejsce?
Dziewiąty fort jest to miejsce, które na początku było fortem, później było więzieniem, potem było miejscem przetrzymywania osób pochodzenia żydowskiego, a potem miejscem kaźni. I chodzi tutaj to, co Ilona powiedziała przed chwilą, o pewne nieścisłości, które tam znalazłem, choćby w napisach i niesprecyzowaniu osób, które dokonywały tej kaźni.
Tak, i postanowił pan nawet słuchając tej opowieści powiedzieć, że tak nie było, ale grupa poszła dalej, tak?
To był ten moment, w którym trochę stałem się jako fotograf, może nawet można powiedzieć nieprofesjonalny, bo wyszedłem z roli fotografa, obserwatora wydarzeń, tylko stałem się uczestnikiem wydarzeń. I w tym momencie zacząłem ingerować w to, co widzę i mówić, hej, posłuchajcie, to było inaczej. Pani przewodnik mówi to nieprawdziwie, ja chcę wam powiedzieć, jak było, ale nie chcieli mnie słuchać.
Ważny bardzo wieczór wczoraj był, dotyczący historii Polaków, historii Żydów i historii Litwinów. Bardzo ciekawa dyskusja, ale na zakończenie była przepiękna piosenka. I teraz patrzę w oczy miłośniczce Szekspira. Czy ta pogoda i ten to, że jesteśmy na zewnątrz, że jest koło 3 stopni, przeszkodzi w zaśpiewaniu przynajmniej jednej zwrotki tej piosenki, którą pani wykonała wczoraj wieczorem? To była piosenka jaka? Pieśń właściwie.
To właśnie 3 wczoraj wykonałam.
Ostatnia, bo tylko...
To ona się nazywa Unter deine weiße Stern.
Jest w jidysz.
Tak.
I możemy zaśpiewać?
Tak, jasne, jedną zwrotkę.
To zaśpiewamy.
Unter deine weiße Stern streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wärter sein in Tränen, willen ruhen in dein Hand. Sehst dunkel, sehr finkel, in mein Keller dicken Blick.
Unik Hobgornit kein Winkel, seit zu schenken dir zurück. Unik Hobgornit kein Winkel, seit zu schenken dir zurück.
Bardzo serdecznie pani dziękuję. To jest tak, że powoli poranek wnet dobiega końca. Musi pani trzymać mikrofon, żeby powiedzieć. Gościem poranka wnet była...
aktorka Jovita Jankelaitytė.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję pani Ilonie Lewandowskiej, autorce książki Teraz postępują uczciwi ludzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Dziękuję też fotografowi Bartosz Frontczak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I oczywiście siostro Michaela Rak, nasza gospodyni, ten śpiew tutaj, tak, przeszedł przez serce, prawda?
Przeszedł przez serce i znowu połączył przeszłość z teraźniejszością, bo właśnie po tej ziemi chodził błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, który razem z pierwszymi siostrami mojego zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego bardzo mocno był zaangażowany w ratowanie właśnie Żydów ziemi wileńskiej. I dedykuję to właśnie tym, na których fundamencie dziś mogę powiedzieć, jestem siostrą zakonną i w misji miłosierdzia kontynuujemy to, czego oni nas nauczyli, a ja osobiście też nauczyłam się pochylania nad człowiekiem i łamania swojego lęku i pójściu na ratunek ludziom od mamy, która za pomoc Żydom stała się więźniarką obozu koncentracyjnego na Majdanku. I dla mnie znowu jest to takie miejsce, w którym możemy powiedzieć, gdzie jest serce i serce i mądry rozum, tam jest miłość, a tego nas uczy Jezus. I ja dzisiaj tutaj jeszcze właśnie mówię, że ta reżyseria Boża jest niesamowita, bo w tym miejscu dziś są z nami osoby, które też wpisują się bardzo bezpośrednio w misję hospicjum tu na ziemi wileńskiej. I jestem szczęśliwa, że jest z nami właśnie ksiądz kanclerz kurii metropolitarnej w Warszawie, ksiądz Janusz Bodzon i jest proboszcz parafii świętego Tomasza w Warszawie, ksiądz Henryk Małecki i powiem bardzo bezpośrednio, dzięki tym kapłanom Warszawa, archidiecezja warszawska wpisuje też się w misję hospicjum wileńskiego.
Dziękuję siostrze za tak piękne i ciepłe słowa. Życzliwości.
Pierwszy raz miałem okazję być, bo ksiądz Henryk to jest stałym bywalcem Wilna. Ja dopiero od 10 lat jestem w miarę stałym bywalcem Wilna. Kiedy pierwszy raz tutaj byłem, to tego budynku hospicjum jako hospicjum nie było. Stał budynek z gołych cegieł. I ten Boży Duch, którym została napełniona siostra Michaela, sprawił, że serca wielu ludzi otworzyły się na to dzieło dobra. I dzięki temu teraz jest już ten budynek hospicjum, a do niego niejako zostaje dobudowywany budynek hospicjum dla dzieci. I myślę, że w sercu siostry Michaeli tego Bożego Ducha nie zabraknie, ale ten duch ma wzbudzać to miejsce w sercach innych ludzi. I no nie chciałbym uderzać w tony kaznodziejskie, chociaż Wielki Post ku temu sprzyja, ale myślę, że no właśnie może właśnie okres, który ma nas przygotowywać na przeżycie radości świąt wielkanocnych, służyć także może takiej refleksji, czy potrafię podzielić się sobą i zrobić coś dobrego dla innych. I może to będzie jeden ze sposobów okazać się jakoś tym, który włączy się w dzieło budowy hospicjum, czyli no, wyciągnąć rękę do tych ludzi, którzy po prostu bardzo jej potrzebują, zwłaszcza gdy chodzi o hospicjum dziecięce, no bo to są ci najmniejsi, o których zawsze się w szczególny sposób troszczymy.
Dla mnie to dzieło to jest jeden wielki cud, trwający cud. Ja tutaj przyjeżdżam od 30 kilku lat. Znam mniej więcej warunki i związane z bytowaniem i z różnymi społecznymi takimi tutaj napięciami. To charyzmat siostry sprawił, że coś takiego zaistniało. Ja myślę, że to jest świetna kandydatka na Nagrodę Nobla. Jeszcze dziwię się, że tego ktoś nie wymyślił, ale myślę, że ta nagroda by poszła w dobre ręce i dobrze byłaby spożytkowana. To niezwykła rzecz. W Filnie, właśnie na Litwie nie było żadnego hospicjum. Jest hospicjum, gdzie ludzie mogą godnie odchodzić na drugą stronę życia i będzie hospicjum dla dzieci, szczególnie właśnie dla dzieci ważne hospicjum. Jedyne na Litwie.
Bardzo księżom dziękuję serdecznie za udział w Poranku Wnet, a ponieważ hospicjum, kierownik budowy, na zakończenie proszę powiedzieć, jaka jest faza budowy, co dzisiaj powstanie?
Witam, jestem Paweł, jestem kierownik budowlany, kto odpowiedzialny za budowę tego hospicjum dla dzieci w Wilnie. I na dzisiejszy dzień jest wymurowane pierwsze piętro i w drugim tygodniu, już pod koniec tygodnia, zaczniemy budować drugie piętro. I w początku maja będzie już, powiem tak, zakończywać, robić dach i gdzieś do środka maja planujemy zakończyć dach i powiem tak, zakończenie pracy, ale powiem tak, pracy w ostrot, wewnętrzne.
Wykończeniowe
prace, tak. To...
Ufamy, że skończymy do jesieni.
To jest bardzo dobra nowina. Bardzo serdecznie dziękuję, panie kierowniku, za wizytę w Poranku Wnet, bo Poranek Wnet za chwilę, a nie, to jeszcze nie będzie ostatnia scena Poranka Wnet. Teraz szybko przenosimy się do budynku pasty Antoni Opaliński i przegląd prasy.
Na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy o 9:00. Media światowe informują o strzelaninie na Nowej Zelandii w meczetach. W atakach na meczety w Christchurch poniosło śmierć 40 osób, poinformowała premier Nowej Zelandii. Policja podała, że w związku z atakami aresztowano 4 osoby. Wśród zatrzymanych jest jedna kobieta. Media też podały, że nagranie jednej ze strzelanin było na żywo transmitowane przez sprawcę. Pani premier Nowej Zelandii powiedziała, że Nowa Zelandia została zaatakowana, ponieważ reprezentuje różnorodność, diversity. Ta różnorodność to teraz jest takie hasło, którego używa się wszędzie, no ale bez względu na powód 40 osób zginęło. W Polsce, proszę Państwa, mamy informacje o jedynkach i dwójkach Koalicji Obywatelskiej. Listy są już prawie gotowe, może dojść jeszcze do drobnych zmian i tak w Warszawie będzie pan Włodzimierz Cimoszewicz i pan Andrzej Halicki. W Poznaniu na przykład będą Ewa Kopacz i Leszek Miller, żadne z nich zdaje się nie ma zbyt wiele wspólnego z Wielkopolską. W województwie zachodniopomorskim panowie Liberacki i Arłukowicz. W województwie kujawsko-pomorskim pan Radosław Sikorski i Janusz Zemke. W województwie śląskim jest Jerzy Buzek na pierwszym miejscu. W dolnośląskim pani Janina Ochońska. Małopolskie i świętokrzyskie to jest jakiś wspólny okręg do Parlamentu Europejskiego. Jest pani Róża Tun i pan Adam Jarubas. No i tak dalej, w każdym razie tutaj portal Onet pisze, że na 13 jedynek aż 6 Platforma dała koalicjantom. Ludowcy otwierają listy na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a SLD też ma 3 jedynki, z tym, że tacy ludzie jak pan Belka, czy pan Cimoszewicz, czy pan Liberacki od dawna już byli bardziej zbliżeni do szeroko pojętej Platformy niż do SLD. Te mniejsze ugrupowania Nowoczesna i Zieloni praktycznie nie liczą się przy podziale miejsc na listach. Aha, no i w każdym regionie w pierwszej trójce musi być co najmniej jedna kobieta. Ludowcy na przykład szukali swoich kandydatek w rodzinach i stąd na przykład jest trzecie miejsce w Kujawsko-Pomorskim dla pani Agnieszki Kłopoty, która jest żoną posła PSL Eugeniusza Kłopotka. Teraz będzie cytat z portalu Onet. Onet to element przekonywania Gienka do koalicji europejskiej. To oczywiście portal Onet, a nie my. My z całym szacunkiem nie wiemy, czy pan poseł dał się przekonać. Również nie wiemy, czy wyborcy dadzą się przekonać do tej rozszady, ale może się dadzą. Zajrzałem sobie w związku z tym, że jest, zbliża się Święty Patryk, na portal The Irish Times. O Świętym Patryku tam zbyt wiele nie znalazłem, natomiast znalazłem o takim typowym problemie naszych czasów, mianowicie Lord Major Dublina odmówił przyznania takiej specjalnej nagrody wolności pani Grecie Thunberg. Jak państwo nie wiecie, kto to jest Greta Thunberg, to ja państwa poinformuję. Otóż to jest taka 16-letnia aktywistka ze Szwecji, która podróżuje po świecie i wzywa do walki z klimatem. Dzisiaj wzywa na przykład na całym świecie, bo jakby ktoś nie wiedział, a na przykład Radio Z o tym informuje tutaj na swoich stronach bardzo głośno, to mamy coś takiego jak strajk szkolny. To dzisiaj podobno młodzi ludzie chcą strajkować, żeby nie było klimatu. No, ja uważam, że każdy powód jest oczywiście dobry, jak się ma kilka bądź kilkanaście lat, żeby chcieć nie iść do szkoły, ale czy koniecznie trzeba do tego mieszać klimat, tego nie wiem. Jeszcze zajrzyjmy na zakończenie do Gazety Polskiej Codziennie. Tutaj Gazeta Polska wybiera się na Węgry. Tutaj zdjęcie uśmiechniętych przedstawicieli redakcji. I tam będzie, pewnie w poniedziałek się dowiemy, co tam się na tych Węgrzech będzie działo. Nord Stream 2 ominie unijne prawo. Konsorcjum budujące Nord Stream 2 rozważa przekazanie ostatniego biegnącego przez wody terytorialne Niemiec odcinka gazociągu osobnej spółce, wskutek czego tylko on podlegałby unijnej dyrektywie gazowej, poinformował w czwartek Financial Times. Oznacza to, że zdecydowana większość liczącego blisko 1200 km rurociągu pozostałaby poza jurysdykcją Unii Europejskiej. Ta walka cały czas się toczy, ale walki toczą się też na innych frontach i tutaj mamy też artykuł na temat języka, proszę państwa, mianowicie niemieckie feministki usiłują zmienić język niemiecki, żeby był nieco bardziej genderowy. Każdy, kto zna gramatykę niemiecką, wie, że jest to zabieg karkołomny, ale one próbują. Tutaj pisze o tym pani Olga Doleśniak-Harczuk w Gazecie Polskiej Codziennie. To jest zabawna historia, pewnie jeszcze o niej w Radiu Wnet opowiemy, a ja teraz już oddaję głos do Dublina.